Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Dziś w naszej audycji m.in. ocenimy gospodarczą koniunkturę w listopadzie. Porozmawiamy o coraz szybciej rozwijającej się gospodarce, ale i rosnącej inflacji. Powrócimy do zniesienia limitów, powyżej których najlepiej zarabiający nie płacą składek ZUS-owskich. Przyjrzymy się także kobietom na rynku pracy. Witam gości. Profesor Mirosław Gajza, ekonomista z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
I dr Jarosław Oczki, ekonomista z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w naszym toruńskim studiu. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Zacznijmy od ważnego wydarzenia dotyczącego budowy drugiego stopnia na Wiśle w Siarzewie w gminie Raciążek. Porozumienie w sprawie budowy podpisali ministrowie energetyki, środowiska oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Stopień ma kosztować 2 200 000 000, ma być gotowy do roku 2025. Inwestorem będą Wody Polskie, nowa instytucja, która powstanie od nowego roku. Być może do końca tego roku ma zostać wydana decyzja środowiskowa, jak informuje Gazeta Wyborcza. Na razie jest pozytywna opinia zespołu roboczego Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko. Inwestycja od lat ma zaciekłych zwolenników i przeciwników. My o tym aspekcie gospodarczym teraz porozmawiamy, w jaki sposób drugi stopień może wpłynąć na gospodarkę regionu. Doktor Jarosław Oczki, jak pan to ocenia?
Na pewno będzie miało to pozytywny wpływ na gospodarkę regionu, ponieważ wraz ze wzrostem produkcji energii elektrycznej wzrośnie nasz regionalny PKB, czyli produkt krajowy brutto. Też znajdą zatrudnienie kolejne osoby, tak? Znaczy na rynku pracy pojawią się nowe miejsca pracy. Także na pewno będzie to miało pozytywny wpływ z punktu widzenia gospodarczego, jednak też myślę, że na tą inwestycję należy patrzeć szerzej z punktu widzenia też polityki energetycznej naszego regionu i naszego kraju. Jest to inwestycja w odnawialne źródło energii, więc bardzo pożądane tutaj niestety pod względem odsetka energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych jesteśmy poniżej średniej Unii Europejskiej. Około 12% tylko w Polsce energii produkuje się ze źródeł odnawialnych, czyli właśnie z energii wiatrowej, wodnej, słonecznej, geotermalnej. Tak więc jest to na pewno dobry kierunek, z tym, że też trzeba mieć świadomość skali tej inwestycji. Moc tej elektrowni ma wynosić 80 MW. Tutaj podając przykład energii elektrowni węglowej w Bełchatowie, tam ta moc wynosi prawie 5500 MW, czyli to jest 67 razy więcej. Czyli jakbyśmy chcieli zastąpić na przykład największą na świecie, jaką mamy właśnie w Polsce, energię węglową, elektrownię węglową, właśnie elektrowniami wodnymi, to musielibyśmy 67 takich elektrowni zainstalować w naszym kraju. Także to pokazuje skalę też potrzebnych inwestycji w tym kierunku.
Przeciwnicy podkreślają, że inwestycja może zdegradować środowisko. Zwolennicy wskazują na zysk gospodarczy. Panie profesorze, te plusy przeważają nad minusami w pana ocenie?
Trzeba rozważać i te plusy, i minusy. Jednak konfrontując wiele innych aspektów pozytywnych, bo to nie tylko ta energia, którą byśmy wytwarzali, ale przede wszystkim uzupełnienie inwestycji spiętrzających te progi na Wiśle, tam w tym miejscu, bo przecież miało być ich około 3 czy 4. Jest jeden i od lat 70. ta inwestycja praktycznie stoi. Cały czas grozi nam katastrofa ekologiczna, zerwaniem tej tamy, bo stan jej jest bardzo zły. Już w latach 90. zwracano uwagę na to, że wymaga pilnych modernizacji i inwestycji.
Ekolodzy mówią, można by ją rozebrać.
Tak,
i na
tak,
to,
tak.
Sobie
i ten próg
poradziła.
Jest ważny z tego punktu widzenia, aby chronić w zagrożeniach powodziowych. Dalej, zbiorniki retencyjne, które mogą służyć do nawadniania gruntów rolnych w przypadku suszy. Potem inne aspekty, które tutaj wiążą się z tą inwestycją, most i przejazd ciężarówek. Logistycznie wygląda to zupełnie dobrze. Argumenty ekologów, nawet tutaj byśmy cytowali profesora Babińskiego z UKW, one są trochę na wyrost, bo te wszystkie gatunki zwierząt, one nie są pod ochroną. Rzeczywiście one są wpisane pod tą agendę Natura 2000, ale zwróćmy na to uwagę, że każda inwestycja, jakakolwiek, zmienia bieg przyrodniczy, a więc narusza jakąś tam po prostu homeostazę, równowagę tą przyrodniczą, ale tutaj argumentów przemawiających na rzecz inwestycji, tej właśnie inwestycji, jest ogrom. One przeważają nad tymi ewentualnymi zagrożeniami, choć ja mówię, tutaj patrząc na opinię profesora Babińskiego, takich zagrożeń nie ma.
Zwolennicy inwestycji twierdzą, że da się tak zaplanować budowę, by jak najmniej ta inwestycja ingerowała w środowisko, aczkolwiek no, z pewnością będzie to ingerencja bardzo, bardzo
zawsze, tak.
duża. Drugi stopień ma kosztować ponad 2 miliardy złotych. Kiedyś mówiło się o ponad 3 miliardach. Panie doktorze, pieniądze mogą być problemem tak naprawdę, te 2 miliardy?
Myślę, że nie, ponieważ ta inwestycja będzie finansowana z budżetu państwa, także myślę, że tutaj nie jest zagrożony ta realizacja projektu, szczególnie właśnie, że udało się te koszty obniżyć, planowane koszty inwestycji do nieco ponad 2 miliardów złotych. Także myślę, że tutaj finansowych zagrożeń nie będzie. Jest ewentualnie ryzyko, że ten budżet zostanie przekroczony, jeżeli pojawią się jakieś nieprzewidziane komplikacje związane z budową tej elektrowni.
Jest porozumienie trzech ministrów, panie profesorze. To dowód na to, że pieniądze na pewno się znajdą, skoro jest wola rządowa?
Ja tutaj mam właśnie w tym aspekcie jednak więcej takich
wątpliwości.
Dlatego, że pierwotnie, jak pamiętamy, inwestycja miała zakończyć się w 2018 roku i miała kosztować 3,5 miliarda. Jednak koszt 2,2 to jest 1,3 miliarda złotych mniej. W związku z tym ja bym się pytał, dlaczego aż taka jest różnica
tak
w tym kosztorysie.
Nie wiemy skąd.
W tym kosztorysie właśnie. I teraz, czy znajdą się środki? Jeżeli wtedy przeszkodą były właśnie te argumenty ekologów, różnych organizacji, ale nawet naszego tutaj bydgoskiego RDOŚ, który opiniował negatywnie budowę tej tamy, no to mam wątpliwość, dlatego że jeżeli to nie wynika z takiego rachunku ekonomicznego pogłębionego, a tylko z jakichś tam przypuszczeń, szacunków, no to może być też 3, a może znowu wrócimy do 3,5. Dlatego moja wątpliwość tu pochodzi właśnie z tej strony.
Zobaczymy, jakie będą kolejne kroki. Co miesiąc w naszej audycji staramy się zaglądać do raportu Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego koniunktury gospodarczej. Jest już raport za listopad. W naszym regionie żadna z analizowanych branż nie notuje spadków. Panie profesorze, to może cieszyć?
Tak, oczywiście, że może cieszyć. Ocena przebiegu koniunktury gospodarczej zarówno w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach jest dobra. Nie jest ona bardzo dobra. Pamiętajmy o tym, że w krajach naszych głównych kooperantów, a więc Niemczech, Holandii, Belgii, Francji, we Włoszech, nawet w Hiszpanii, oceny są bardzo dobre, a więc na przykład w Holandii są bite rekordy, jeśli chodzi o współczynnik PMI, a więc tam jest sytuacja bardzo dobra. Echo tej bardzo dobrej zmiany w przebiegu koniunktury w Unii Europejskiej i w strefie euro w 2017 roku pozostawia no takie, czyli dobre, nie bardzo dobre, tylko dobre. A więc oczekiwania oczywiście są większe i w naszym regionie, no co budzi największą tutaj nadzieję, to jest poprawa sytuacji w przetwórstwie przemysłowym. Jesteśmy wśród 5 województw, które odnotowują najlepsze wyniki. To jest mazowieckie, opolskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie, jeśli chodzi o poprawę oceny klimatu koniunktury w naszym województwie, ale z drugiej strony mamy na przykład taką branżę jak informacja i komunikacja. No tutaj jesteśmy z łącznie lubuskim i łódzkim klasyfikowani najniżej, a więc ocena jest negatywna. A więc jest ona zróżnicowana, ale z tego względu, że ten przemysł jest jednak tym kołem zamachowym naszego województwa plus rolnictwo, należy oczekiwać, że i tych miejsc pracy będzie więcej i dochodów i płace wzrosną właśnie w tym
sektorze. No właśnie, bo jakie są konsekwencje? Pojawiają się takie raporty, bada się ogólny klimat koniunktury, a co te dane nam mówią? czy one są ważne? Jakie
no
są
bardzo ważne, one są wyprzedzające. Wyprzedzające pewien stan, który będziemy mieli w przyszłym roku. Warto go uzupełniać oceną na przykład bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, czy wyprzedzającego właśnie wskaźnika ufności konsumenckiej. I tutaj informacja jest doskonała, bo od maja 2017 roku po raz pierwszy, od momentu, kiedy w ogóle rejestruje się ten wskaźnik, mamy oceny pozytywne. A więc maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad to są miesiące, w których po raz pierwszy od 20 lat odnotowujemy ocenę pozytywną. Zawsze były negatywne. A więc to też rodzi nadzieję, że i wzrost dochodów konsumenckich, poprawa ich oczekiwań co do przyszłej sytuacji materialnej swojej i gospodarki przełoży się na przedsiębiorstwa, na ich większą aktywność gospodarczą, a to jedno z drugim przyspieszy wzrost gospodarczy i tak już wysoki, bo mamy 4,9.
O tym zresztą jeszcze będziemy rozmawiali po piosence, ale większość branż, wróćmy do koniunktury na moment jeszcze, z wyjątkiem budownictwa ocenia koniunkturę pozytywnie. Doktor Jarosław Oczki, jest coś, co napawa niepokojem pana w tych danych?
Ogólnie tak zgodziłbym się z panem profesorem, że koniunktura jest bardzo dobra, głównie w wyniku właśnie tych czynników makroekonomicznych i czynników zewnętrznych. W całej Europie, teraz na całym świecie jest bardzo dobra koniunktura. Zagrożeniem z badań przedsiębiorstw wynika, że największym zagrożeniem w Polsce stają się koszty zatrudnienia. Znaczy nawet nie to, że one już bardzo wzrosły, ale to, że będą w przyszłości najbliższej bardzo szybko rosły. I niedobór pracowników, czyli kłopoty przedsiębiorstw z rekrutacją wysoko wykwalifikowanych pracowników. I tutaj niedostateczny popyt nie jest już taką ważną barierą. Bardziej właśnie istotne są te czynniki związane z podażą pracy i z kosztami pracy.
Jeśli chodzi o ogólnie...
Tutaj szukałbym też jakichś ewentualnie zagrożeń dla bardziej może konkurencyjności niektórych wybranych branż. Niekoniecznie tutaj te czynniki spowodują załamanie koniunktury. Nie sądzę, żeby na tak rozgrzanym rynku światowym, czyli w okresie bardzo dobrej koniunktury, żeby tutaj jakieś istotne załamanie nastąpiło.
Rynek jest rozgrzany, ale jeśli patrzeć na budownictwo, to wskaźnik ujemny, panie profesorze.
Tak, to jest kwestia sezonowości. Listopad, tak, grudzień, styczeń, to jest unieruchomienie robót budowlano-montażowych i wszelakich inwestycji właśnie w budownictwie. A więc tak jak w przebiegu tego sektora, to widać właśnie zawsze spowolnienie i w listopadzie, w grudniu, i w styczniu, i w lutym. Ale to spowolnienie i tak jest mniejsze w stosunku do lat ubiegłych. Jesteśmy i tak w lepszej sytuacji niż wszystkie lata wstecz do 2008 roku. A więc powoli i pierwszy, drugi, trzeci kwartał 2017 roku w budownictwie pokazuje, że odchodzimy od takiego negatywnego, długotrwałego trendu zmniejszania produkcji i inwestycji w budownictwie. Ale nie tylko w budownictwie, bo też w robotach budowlano-montażowych i wszelakich innych.
Polska gospodarka rozwija się coraz szybciej. O tym powiemy po krótkiej przerwie. To jest Regionalny Punkt Widzenia. Zostańcie państwo z nami.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Polska gospodarka rozwija się coraz szybciej. W zeszłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że PKB wzrósł do 4,9%, co oznacza, że jest to najwyższe tempo wzrostu od 6 lat. Te dane cieszą, panie doktorze? Doktor Jarosław Oczki.
Zdecydowanie cieszą. Jeżeli spojrzy właśnie się na dynamikę w ciągu ostatnich lat, dynamikę PKB, to jest to właśnie, tak jak pan powiedział, najwyższa dynamika od 6 lat. Na te dane należałoby też spojrzeć z punktu widzenia naszego regionu, czy porównać je międzynarodowo, bo tak naprawdę wysoka dynamika nie jest bardzo trudna do osiągnięcia, na właśnie tak jak powiedzieliśmy, w okresie, kiedy jest bardzo dobra koniunktura. I tutaj nie wyglądamy źle, jesteśmy zdecydowanie powyżej średniej Unii Europejskiej. Średni właśnie wzrost PKB za trzeci kwartał 2017 roku w Unii Europejskiej to jest 2,5%, u nas jest niemal dwa razy więcej, czyli to jest bardzo dobra informacja. Można by też tutaj zastanowić się, czy jest możliwy wyższy wzrost gospodarczy. Były okresy w przeszłości, w ostatnich 20 kilku latach, kiedy Polska była liderem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o stopę wzrostu, czy była na podium wśród pierwszych trzech krajów. Teraz niestety tak nie jest. Wyprzedziły nas Rumunia, Łotwa, Czechy. To są te kraje, które już podały swój kwartalny wzrost gospodarczy, ale też za drugi kwartał 2017 roku szybciej od nas rozwijała się Irlandia i Słowenia, czyli jak wszystkie kraje podadzą te swoje odczyty dynamiki PKB, to będziemy albo na czwartym miejscu w Unii Europejskiej, albo na szóstym. Czyli na pewno nie jest to zła sytuacja, ale mamy pewnie większe ambicje i wiemy, że kiedyś byliśmy w stanie być na podium. To dobrze by było być może oczekiwać też jeszcze lepszego wzrostu gospodarczego. Chociaż na pewno tę sytuację należy ocenić jako bardzo dobrą.
Panie profesorze, a co napędza w tej chwili gospodarkę i dlaczego PKB rozwija się szybciej niż zakładano? Bo w budżecie na ten rok zapisano średnioroczny wzrost na poziomie 3,6%. Więc tu różnica jest duża.
Wystarczy spojrzeć na komponenty tego PKB, produktu krajowego brutto, te główne, a więc nakłady brutto na środki trwałe i spożycie w gospodarstwach domowych, to w drugim kwartale 2017 roku tempo przyrostu nakładów brutto na środki trwałe wyniosło 12,5% do drugiego kwartału 2016.
Środki trwałe, czyli?
Tak.
Środki trwałe, jak to rozumieć? Co to jest?
Tak, to są środki trwałe, to są wszystkie aktywa, jakie posiadają firmy, a więc maszyny, urządzenia, technologie, budynki, budowle. I tutaj mamy przyrost o 12,5% w drugim kwartale do drugiego kwartału 2016 roku. A przypomnę, że w 2016 mieliśmy spadek tych nakładów o 4,4%. I drugi komponent, spożycie w sektorze gospodarstw domowych, wzrost o 6,1%, a w 2016 odpowiednio do 2015 on wynosił 2,5%. A więc proszę zwrócić uwagę, spadek inwestycji wtedy o 4,4%, wzrost konsumpcji do 2,5%. A teraz wzrost inwestycji o 12,5% i nakładów i spożycia o 6,1%, stąd wynika ta różnica, o której pan redaktor mówi. I nikt się nie spodziewał tak szybkiej poprawy sytuacji w gospodarce, tak szybkiego zwrotu właśnie w zakresie inwestycji. Tutaj kuleją jedynie inwestycje w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. One spadły również w 2017 roku, ale inwestycje w przetwórstwie przemysłowym, w budownictwie, w handlu, w transporcie, w informatyce, obsłudze rynku nieruchomości, one wszystkie wzrosły więcej, mniej, ale mamy we wszystkich segmentach gospodarki, oprócz tutaj wytwarzania i zaopatrywania w energię, ale także górnictwo odnotowuje spadek tych inwestycji, ale chyba dobrze, bo przecież mamy inwestować w energię odnawialną, a nie w kopalnie. W związku z tym zmiany strukturalne tutaj naruszają trochę tą dynamikę. Ona może byłaby wyższa, ale nie ma się czym przejmować, bo główny komponent przetwórstwo przemysłowe i wzrost nakładów tam mamy dość pokaźny i cały 2017 rok zakończy się wynikiem jeszcze lepszym niż ten w 2016.
PKB rośnie szybciej niż zakładano, ale szybciej rośnie także inflacja. Według szybkiego szacunku GUS-u inflacja w listopadzie wyniosła 2,5%. To niepokoi, Jarosław Oczki?
Na razie poziom inflacji nie jest niepokojący. Jest on teraz za właśnie ostatni miesiąc, za listopad 2017 roku, jest dokładnie zgodny z celem inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego. Jest nieco wyższy niż przewidywali ekonomiści. Jednak nie oczekiwałbym tutaj bardzo dynamicznego wzrostu inflacji w najbliższym czasie. Także to jest, można powiedzieć, że inflacja jest pod kontrolą, chociaż widać ten trend zwyżkowy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Podwyższona inflacja jest zjawiskiem zupełnie naturalnym w okresie właśnie wysokiej koniunktury. Tak zwykle bywa, że jeżeli przyspiesza wzrost gospodarczy, to zaczynają też rosnąć ceny i tutaj należy się spodziewać, że w najbliższym czasie nastąpi jakaś interwencja Narodowego Banku Polskiego, być może podwyższenie stóp procentowych, które będzie miało na celu stłumienie tej inflacji, tak? Wyższe stopy procentowe poprzez to, że sprawią, że będzie droższy kredyt dla konsumentów, spowodują ograniczenie popytu, ale też wyższe stopy procentowe powodują zwiększenie skłonności do oszczędzania, czyli część konsumentów przeznaczy wolne środki na oszczędności, a nie na konsumpcję. W ten sposób właśnie jest możliwe ograniczenie inflacji. Także tutaj w najbliższym czasie nie spodziewamy się wzrostu tej inflacji i jej poziom obecnie nie jest zagrożeniem. Jest zjawiskiem naturalnym to, że wzrosła, ponieważ mamy dobrą koniunkturę gospodarczą. I też na pewno w Polsce też bardzo dużo zależy inflacja od cen paliw, ponieważ musimy importować paliwa, czyli kurs walutowy i ceny ropy na świecie w dużym stopniu wpływają na tę inflację.
Te 2,5%, panie profesorze, taka inflacja może spowodować jakieś niekorzystne zjawiska i to jest ten szczyt? Będzie więcej, mniej? Będzie interwencja Rady Polityki Pieniężnej?
Interwencja Rady Polityki Pieniężnej pojawi się dopiero, jeśli w 3 kolejnych miesiącach inflacja przekroczy ten próg 2,5%, bo to jest górny próg tych widełek dopuszczalnych, a więc na razie nie ma żadnego strachu w tym zakresie, tym bardziej, że na świecie tempo wzrostu cen trochę spowolniło, a więc to się przełoży również na niższą dynamikę wzrostu cen w przyszłych miesiącach, a więc tutaj nie widziałbym żadnego zagrożenia dla wzrostu gospodarczego. Ale głównym zagrożeniem dla wzrostu gospodarczego jest to, że nadal utrzymujemy zbyt wysokie oprocentowanie obligacji, a więc tych 10-letnich, ono wynosi 3,4, a więc my jesteśmy jakby zmuszeni do tego wzrostu gospodarczego w granicach 3,5 i więcej, więc dla nas być albo nie być, to jest bardzo szybki wzrost gospodarczy, tam 4, 5, 6% i spowolnienie gospodarcze, które może przyjść tam w 2019-2020 roku, przy tak oprocentowanych obligacjach powoduje tak zwany wzrost zubożający, a więc to mieliśmy od 2008 roku aż do 2016 bez przerwy taki wzrost zubożający, a więc niby było tempo dodatnie większe, trochę mniejsze, ale niestety koszt rosnącego długu publicznego w postaci tych wysokich stóp dyskontujących obligacje no był taki, że dzisiaj mamy ponad 1 bln zł długu publicznego, a więc jest to ogromne ryzyko utraty stabilności makroekonomicznej, jeśli nie będą podejmowane działania asekuracyjne ograniczające ten dług publiczny, a to spowoduje spadek stóp procentowych i dyskonta tych obligacji. To jest jedyna recepta na długotrwały wzrost gospodarczy.
A brak rąk do pracy, presja płacowa, to może też być, to mogą być hamulce wzrostu gospodarczego, doktor Jarosław Oczki?
Zdecydowanie tak. Teraz obecnie wśród barier właśnie wzrostu gospodarczego, czy barier rozwoju biznesu, rozwoju inwestycji, czy wzrostu inwestycji jest ten właśnie czynnik związany z rynkiem pracy, czyli brak rąk do pracy, niedobory siły roboczej jest wskazywany jako podstawowy, jako główny. Moim zdaniem jest to największe zagrożenie dla polskiej gospodarki w najbliższym czasie, przy założeniu, że nie będzie jakichś innych szoków zewnętrznych, tak? Że nie będzie, że na przykład nie wystąpi jakiś kryzys w najbliższym czasie, chociaż tego nie oczekujemy. Niestety tutaj z całą pewnością możemy oczekiwać, że ta sytuacja na rynku pracy będzie się pogarszała dla przedsiębiorców, czyli te zasoby siły roboczej będą się bardzo szybko w ciągu najbliższych 5-10 lat kurczyły, co jest dobrą sytuacją dla pracobiorców, ponieważ bezrobocie będzie jeszcze bardziej spadało, ale bardzo dużym wyzwaniem dla pracodawców, ponieważ coraz trudniej będzie zrekrutować pracowników, coraz trudniej będzie ich utrzymać w firmie i coraz trudniej będzie tych pracowników zmotywować do ciężkiej pracy, bo znacznie trudniej zmotywować pracownika do wysokiej wydajności, pracownika, który wie, że utrata pracy nie wiąże się z żadnym dyskomfortem, bo bardzo szybko znajdzie kolejną pracę.
A już pojawiają się takie informacje, że także pracownicy, chociażby z Ukrainy, wiedzą, jaka jest sytuacja na rynku pracy i ich oczekiwania płacowe także rosną. I to będzie się ten proces pogłębiał, Mirosław Gajza? Już tak kończąc ten wątek?
Że będą rosły płace, to chyba dobrze, bo przecież i rozwój cywilizacyjny kraju polega na tym, że dochód do dyspozycji, który osiągamy dzięki pracy, zwiększa się.
Mają wypełnić luki, pracują często za mniejsze pieniądze, a to się okazuje, że coraz więcej osób oczekiwania w niektórych branżach
jest to, że oczekiwania muszą być tutaj rosnące, dlatego że taki jest w ogóle sens naszego życia. Przecież my nie możemy siebie sami ograniczać i żądać coraz mniej, tylko coraz więcej, a tym bardziej, że zaległości, jeśli chodzi o udział płac w tym, co wytwarzamy, są ogromne. Także tutaj ja nie podzielam takiego poglądu, że jesteśmy jakimś dużym ryzykiem w zakresie rosnących kosztów pracy, bo wystarczy przeliczyć na podstawie danych statystycznych, jaki jest udział płac, całkowitych płac, wartości dodanej niektórych firm, to jest rzędu kilkunastu procent. Od 18 do 20 kilku procent, a więc to jest tak jak amortyzacja prawie, a więc praca w Polsce jest nadal tania, nadal koszty pracy są bardzo niskie, oczywiście w stosunku do tego, co wytwarzamy, do tej wartości dodanej, a więc ten margines bezpieczeństwa jeszcze jest duży, a więc póki co to zagrożenie z tego tytułu bardzo wysokich płac w stosunku do wartości dodanej jest dość mojej opinii odległe, a jeśli chodzi o niedobory pracowników, to zgodziłbym się tutaj, że w niektórych branżach, sektorach może brakować nam specjalistów. Na przykład brakuje lekarzy, brakuje informatyków, brakuje inżynierów, tych, którzy by zajęli się na przykład energetyką odnawialną.
No także branża budowlana na to, że brakuje pracowników.
Ale specjalistów, nie? Specjalistów. A w zakresie tutaj prac takich, powiedzmy, porządkowych, czy prac fizycznych, no myślę, że zawsze jakoś sobie znajdziemy jakieś wyjście z tego.
Teraz chwila przerwy. Po niej jeszcze wrócimy do budzącego emocje pomysłu, by znieść limity, powyżej których osoby najlepiej zarabiające nie płaciły składek ZUS-owskich. Zdania na ten temat są podzielone. Zostańcie Państwo z nami.
Day, lovely day, when he takes all his gear away, and the world has found splendor again. Quiet as a mouse, watching old episodes of House, and nobody shouting that I am in pain. Day, oh sweet day, when he's no longer in the way, visit bars with some friends and drink some shots. A trance that will never end. Peaceful, pleasant mornings once again. When he's gone from this life of mine,
when he's gone,
I'll toast to life with a glass of red wine.
With a glass of
so many men to have who are dashing.
So many men
for whom football is less than a passion.
Less than a passion.
Time, precious time, when his socks disappear. Out there are thousands of potential lovers. It's like a poem that brings you very much cheer. Such a world always has a million colors. When he's gone from this life of mine.
Polskim Radiu PIK Regionalny punkt widzenia.
Sporo emocji wywołała ostatnio decyzja Sejmu, który przegłosował rządowy projekt zniesienia limitów, powyżej których osoby najlepiej zarabiające nie będą płaciły składek ZUS-owskich. Ten mechanizm miał zabezpieczyć system przed koniecznością wypłaty w przyszłości wysokich emerytur. Rząd chce, by wszyscy płacili składki. Propozycje krytykowały związki zawodowe, organizacje pracodawców, część ekspertów. Ustawa jest w Senacie. Wicepremier Mateusz Morawiecki sugeruje, że być może tam zostanie wprowadzona zmiana i nowe przepisy zaczną obowiązywać od stycznia 2019 roku, a nie od stycznia roku 2018. Panie doktorze, takie przesunięcie byłoby wskazane?
Wydaje się, że tak, ponieważ główny problem z tą regulacją był taki, że ona miała być wprowadzona właściwie nagle, tak? Właściwie większość przedsiębiorstw, większość dużych przedsiębiorstw, których dotyczy ta sytuacja, ta nowa regulacja, ma już zatwierdzone budżety i wymagane byłyby korekty, a niestabilność prawa czy niestabilność warunków działania jest wskazywana jako jedna z głównych barier prowadzenia biznesu w Polsce. I tutaj niestety, gdyby tą zmianę tak nagle wprowadzono od przyszłego roku, no byłoby to naruszenie tej zasady właśnie stabilności warunków gospodarowania. I tak wprowadzenie jej nawet w 2019 roku spowoduje, że ta stabilność prawa zostanie naruszona, ale to nie będzie czas, żeby te przedsiębiorstwa się przygotowały do tych zmian. Tutaj według szacunków, w zależności od tego, jaka jest firma, jak duża, jak dużo pracowników zatrudnia o wysokich dochodach, bo to dotyczy tylko pracowników zarabiających powyżej 10 700 zł brutto miesięcznie. Ale takich pracowników jest 350 tysięcy w Polsce i to jest 2% ubezpieczonych w ZUS-ie. Także według szacunków wzrost wynagrodzeń dla tych firm mógłby wynieść od 3 do 8%, czyli to jest dosyć istotna zmiana i takie zmiany nie powinny być wprowadzane z miesiąca na miesiąc w zasadzie, czyli odsunięcie tego w czasie jest dobrym posunięciem. Czy sama zmiana będzie miała bardzo istotne skutki? Tutaj można się spierać, są argumenty za i przeciw. Mówi się, że ta zmiana, że zniesienie tego progu, od którego już nie płaci się dalej składek ZUS, spowoduje wzrost dochodów państwa, tak? Budżet liczy na około 5 miliardów dodatkowych wpływów, ale też wskazuje się na pewne ujemne konsekwencje. Pierwsza to jest właśnie to, że się zmienia warunki gospodarowania dla przedsiębiorstw, dla części z nich. A drugi był, zdaje się, taki wskazywany argument związany z tym, że Polska miała nadzieję na pozyskanie części inwestycji w związku z Brexitem. Nie wiem, na ile to było realne. Na razie chyba tutaj żadnych spektakularnych sukcesów nie mamy w tej dziedzinie. Ale żeby pozyskać duże firmy międzynarodowe, które zatrudniają obcokrajowców w Polsce na przykład, to dobrze jest mieć w miarę niskie pozapłacowe koszty pracy, a ta zmiana, ta regulacja, jeżeli ona wejdzie w życie, spowoduje wzrost kosztów pracy, pozapłacowych kosztów pracy dla najlepiej zarabiających, czyli właśnie dla wysokiej klasy specjalistów, dla obcokrajowców pracujących w Polsce. Czyli z tego punktu widzenia wydaje się, że może ta zmiana w ogóle nie jest pożądana.
Politycy PiS-u mówią, takie rozwiązanie jest sprawiedliwe społecznie, wszyscy powinni płacić składki. Przeciwnicy pomysłu mówią, że system za kilkanaście lat tego nie wytrzyma i albo wszyscy będą zrzucać się na wysokie emerytury dla wąskiej grupy, albo te osoby nie dostaną wysokich emerytur, mimo że będą płacić wysokie składki. Panie profesorze, jak pan ocenia ten pomysł?
Porządkujmy pewną tutaj wiedzę z tego zakresu. Ta składka, która ma być rozciągnięta niezależnie od dochodu, dotyczy i ubezpieczenia rentowego, i emerytalnego. Co do tej pierwszej, ja tutaj nawet nie podejmuję dyskusji, bo jestem świadomy tego, że uczciwe i sprawiedliwe jest to, aby wszyscy płacili te składki niezależnie od dochodu. Mówimy o rentowej. Teraz emerytalna, tak jak pan mówi, czy w przyszłości faktycznie będą naliczane emerytury w zależności od odprowadzanych tutaj składek, teraz już o wiele wyższych. Tego nie wiemy. To jest wielka niewiadoma. To jest ta niepewność, która wiąże się z przyszłymi wypłatami tych emerytur. Niestabilność systemu jest duża, więc istnieje ryzyko tego typu, że nie będą one wypłacone w tej wysokości, jaka jest naliczana od odprowadzanych składek. I to jest ten mankament, który ja tutaj dostrzegam. Ale proszę zwrócić na jedną uwagę. W grupie 350 tysięcy osób większość, około 90%, sprawdzałem to, zarabia w przedziale od 10 do 15 tysięcy złotych. Tylko nieliczni, i to są najczęściej pracownicy spółek Skarbu Państwa, również urzędnicy państwowi najwyższego szczebla, więc administracji rządowej, którzy zarabiają ogromne, i samorządowej też, pieniądze. A więc ja tu nie widzę specjalnego jakby zagrożenia dla ich pozycji, czy to wpłynie na osłabienie na przykład przepływu inwestycji bezpośrednich do Polski. Jest to powiedziałbym drugorzędne, jest to zupełnie drugorzędne, dlatego że te płace dla i pracowników firm dużych, spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie sięgają tak ogromnych kwot jak 100, 200, 300 iluś tam tysięcy miesięcznie. To są kwoty dotyczące kilkuset, może kilku tysięcy osób, a więc skala tego nie jest taka, jeśli chodzi właśnie o ten koszt jakby dochodowy. Koszt dochodowy będzie kompensowany tym dochodem fiskalnym 5 miliardów, o których pan tutaj doktor mówił, i to też jest sens, aby zabezpieczyć, tak jak mówiłem wcześniej, naszą sytuację makroekonomiczną, aby nie doprowadzić do wzrostu długu publicznego, aby opierać nasze wydatki na dochodach, a nie na pożyczkach.
Zobaczymy, co wydarzy się w Senacie. I zupełnie na koniec jeszcze jeden temat. Dziennik Gazeta Prawna informował nie tak dawno, że w ubiegłym roku aktywnych zawodowo Polek z jednym dzieckiem było ponad 71%, o 10% więcej niż rok wcześniej, o 7% wzrosła liczba kobiet podejmujących pracę z dwójką dzieci. Panie doktorze, co mówią nam te dane? One jakoś wyróżniają nas na tle Unii Europejskiej, i czy to ten wzrost aktywności kobiet może podratować rynek pracy?
Tutaj jest to konieczne, żeby właśnie zwiększać aktywność zawodową w Polsce ze względu właśnie na kurczące się zasoby pracy. Trzeba aktywizować osoby bierne zawodowo. Ze statystyk wynika, że właśnie większa bierność zawodowa jest w populacji kobiet, także te dane są bardzo optymistyczne. Tylko trochę można mieć wątpliwości, ponieważ w zależności od tego, jaki instytut, jaki ośrodek badawczy przeprowadza dane, to te dane w różny sposób można interpretować. Między innymi pod koniec zeszłego roku, w tym roku już, przepraszam, Instytut Badań Strukturalnych z Warszawy opublikował dane, z których wynikało, że w drugiej połowie 2016 roku w wyniku uruchomienia programu 500+, właśnie 55 tysięcy kobiet wycofało się z rynku pracy. Także tutaj należy na pewno monitorować tą sprawę, jak dokładnie jest z tą stopą zatrudnienia kobiet z biernością zawodową i jakie są decyzje kobiet w związku z tym programem. Na pewno wzrost wskaźnika zatrudnienia czy wskaźnika aktywności zawodowej wśród kobiet jest pożądany, i jeżeli potwierdzą się te dane w kolejnych kwartałach, że ten wskaźnik nie spada, a wręcz wzrasta, to będą to bardzo, bardzo pozytywne dane. Tutaj należy też zwrócić uwagę, że aby to mogło nastąpić, ten wzrost aktywności zawodowej kobiet, wymagane są jeszcze w Polsce inwestycje w dostęp do przedszkoli i żłobków. Pod tym względem wyglądamy bardzo źle w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Z pewnych danych wynika, że aż 70% gmin w Polsce nie ma żadnej instytucji, która zajmowałaby się opieką właśnie dziećmi do 3 lat, czyli tutaj na pewno trzeba inwestować w jakieś mini żłobki, w jakieś rozwiązania, które pomogą kobietom godzić życie zawodowe z życiem rodzinnym. Też należy wspierać transport publiczny, żeby po prostu było, żeby ten koszt aktywności zawodowej, który dla kobiety to jest ten dodatkowy koszt, czyli to jest opieka nad dzieckiem plus koszty dojazdów do pracy, żeby on był maksymalnie niski, żeby zachęcić kobiety do kontynuowania aktywności zawodowej. Taka przerwa w aktywności zawodowej wynikająca z decyzji rodzinnych bardzo często źle wpływa później długookresowo na karierę kobiety, także z tego punktu widzenia dobrze byłoby, aby jak najwięcej kobiet utrzymało
i jak słyszeliśmy, potrzebne są ważne decyzje. Bardzo panom dziękuję. Profesor Mirosław Gajza, ekonomista z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, i doktor Jarosław Oczki, ekonomista z UMK w Toruniu, byli państwa i moimi gośćmi. To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny jutro. o 9.15.